Wrocławski sąd umorzył postępowanie z prywatnego aktu oskarżenia, który działaczka ruchu feministycznego wniosła przeciwko przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski, księdzu arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, poinformowała jedna ze stacji telewizyjnych.
Sprawa dotyczyła homilii, jaką ksiądz arcybiskup wygłosił podczas mszy świętej z okazji obchodów 90. urodzin księdza kardynała Henryka Gulbinowicza.
Media mainstreamowe cytowały wyrwany z kontekstu fragment kazania przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Józefa Michalika, oskarżając go o to, że tłumaczy dorosłych, którzy dopuszczają się nadużyć wobec dzieci.
Feministka Małgorzata Marenin, działająca w świętokrzyskich strukturach Twojego ruchu, napisała, że ksiądz arcybiskup Michalik pomówił ją jako osobę po rozwodzie, wychowującą dziecko w niepełnej rodzinie.
Według niej w homilii przewodniczący KEP-u wskazał jako współodpowiedzialne za zjawisko pedofilii agresywne feministki oraz rodziców decydujących się na rozwód.
Tymczasem ksiądz arcybiskup w swoich słowach jasno potępił pedofilię. Zwrócił przy tym uwagę, że nikt nie odważy się pytać o jej przyczyny. Żadna stacja telewizyjna nie walczy z pornografią, z promocją fałszywej, egoistycznej miłości między ludźmi.
Ksiądz biskup Ignacy Dec, pasterz diecezji świdnickiej, przypomina, że ksiądz arcybiskup w homilii postawił bardzo trafną diagnozę, co nie spodobało się niektórym środowiskom.
To, że sprawa trafiła do sądu, jest oburzające. Jak mówi ksiądz biskup, wolność religijna, wyznania, wypowiedzi jest fundamentem każdej innej wolności.
Jeżeli ta wolność jest ograniczana, to także inne formy, rodzaje, odmiany wolności są ograniczane. Dlatego tak nam bardzo powinno zależeć na tym, żeby wolność religijna, wolność wypowiedzi i nauczania Kościoła nie podlegały cenzurze, tylko żeby one właśnie były wypowiadane na zasadzie autonomii, którą Kościół się cieszy i którą także jest zapewniona w Konstytucji.
Przypomnijmy, że w obronie księdza arcybiskupa Józefa Michalika stanęli księża biskupi wiele środowisk naukowych, politycznych i stowarzyszeń katolickich.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak pozytywnie ocenia pomysł ministra kultury, aby w ramach opłaty audiowizualnej dofinansowywać misyjne programy w mediach prywatnych.
Minister Bogdan Zdrojewski chce zastąpić abonament radiowo-telewizyjny opłatą audiowizualną od każdego gospodarstwa domowego w wysokości od 10 do 12 zł miesięcznie.
Jednocześnie proponuje, aby w pierwszym roku obowiązywania nowej opłaty media prywatne otrzymywały z niej na swoje programy misyjne minimum 10% dochodu.
Zgodnie z pomysłem, w przyszłości kwota miałaby zostać zwiększana, a jej górny pułap zostałby określony w odrębnej decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Jan Dworak stwierdził, że możliwość wspierania wartościowej produkcji jest szczególnie ważna w czasie, kiedy media przenoszą się do cyfrowej rzeczywistości i pejzaż medialny zasadniczo się zmienia. Dużo się mówi o tabloidyzacji mediów. Trzeba temu przeciwdziałać, powiedział.
Poseł Elżbieta Kruk, była przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nie ukrywa swojego zaskoczenia wobec działań, które podejmują organy państwa w zakresie mediów. Tłumaczy, że priorytetem dla Krajowej Rady powinny być media publiczne, a nie komercyjne.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od lat, i o czym Krajowa Rada wie, w Polsce nie możemy przeprowadzić zmiany sposobu finansowania mediów publicznych i dziś media publiczne finansowane są z abonamentu, czyli ze środków publicznych w zakresie 10%. To po pierwsze. Nie ma pomysłu, jak zaradzić tabloidyzacji mediów publicznych w Polsce. I ja myślę, że ten podstawowy warunek powinna rozwiązać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z odpowiednimi przedstawicielami i rządu, w tym zakresie przede wszystkim ministrem kultury, a dopiero wtedy martwić się o media komercyjne.
NSZZ Solidarność wysłała skargę do Komisji Europejskiej na przepisy o elastycznym czasie pracy. O przygotowaniu skargi zadecydowała w grudniu Komisja Krajowa.
Solidarność w skardze do Komisji Europejskiej wskazuje, że wprowadzone w Polsce przepisy o elastycznym czasie pracy, wydłużające okres rozliczeniowy czasu pracy z 4 do 12 miesięcy, łamie unijną dyrektywę Unii Europejskiej z 2003 roku o czasie pracy.
Dyrektywa ta przyjmuje jako zasadę, że okres rozliczeniowy czasu pracy nie może być dłuższy niż 4 miesiące, przypomniał Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności.
Ten system system czasu pracy jest szczególnie uciążliwy dla pracowników. Negatywnie wpływa nie tylko na stan zdrowia pracownika, ale także odbywa się kosztem jego życia prywatnego, zaznaczyła Solidarność.
Ta ostatnia nowelizacja kodeksu pracy wprowadzająca 12-miesięczny okres rozliczeniowy i elastyczne formy czasu stoi w sprzeczności z tą dyrektywą. Ona dopuszcza wydłużanie okresu rozliczeniowego maksymalnie do 6 miesięcy i to tylko w szczególnych przypadkach. Natomiast wydłużenie do 12 miesięcy, ta dyrektywa oczywiście daje taką możliwość, ale tylko i wyłącznie w drodze nowelizacji układów zbiorowych lub na podstawie porozumień ogólnokrajowych. A tymczasem Polski Kodeks Pracy, ta ostatnia nowelizacja, pozwala wprowadzanie takich zmian na poziomie zakładu pracy i to w sytuacji, gdy tak naprawdę załoga nie ma żadnej możliwości przeciwstawienia się pracodawcy wprowadzaniu takich zmian.
W skardze Solidarność przypomina również, że nowelizacja kodeksu pracy nie wyłącza niektórych pracowników z wydłużenia okresu rozliczeniowego, na przykład kobiet w ciąży lub osób zatrudnionych w uciążliwych warunkach.
Wcześniej Solidarność zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości przepisy wprowadzające elastyczny czas pracy. Wniosek związku nie został jednak przyjęty do rozpatrzenia. Komisja Europejska może zobowiązać polski rząd do dostosowania prawa do przepisów europejskich, dodaje Marek Lewandowski.
Ta nowelizacja kodeksu pracy nie chroni, nie wyklucza spod działania tych zmienionych przepisów, zmienionego czasu pracy osób, które powinny być w sposób szczególny chronione, a więc kobiety w ciąży, matki z małymi dziećmi, czy osoby pracujące w warunkach szkodliwych, czy szczególnych warunkach. Komisja Europejska po złożeniu takiej skargi zapoznaje się z nią, rządowi konkretnego państwa, czyli w tym przypadku Polski, zadaje pytania. Jeśli te pytania nie będą zadowalające, wszczynana jest oficjalna procedura, która ma wymóc na danym państwie członkowskim zmianę prawa tak, aby była zgodna z dyrektywą, pod którą przecież każde z państw członków Unii Europejskiej się podpisały.
Wprowadzenie elastycznego czasu pracy spowodowało m.in., że związki zawodowe zerwały dialog w Komisji Trójstronnej. Wycofanie zmian było jednym z głównych postulatów manifestacji związkowców w Warszawie.
Z kolei dziś premier Donald Tusk odniósł się do umów śmieciowych. Jak stwierdził, rząd, dążąc do ograniczenia stosowania tzw. umów śmieciowych, będzie działał ostrożnie, aby zmiany nie prowadziły do zmniejszenia liczby miejsc pracy na rynku.
Wcześniej premier oraz minister pracy zapowiedzieli, że zaproponowany zostanie pakt dla pracy, czyli działania zwiększające bezpieczeństwo zatrudnienia oraz zwiększające jego poziom.
Zwiększeniu bezpieczeństwa zatrudnienia ma służyć m.in. zakończenie ery tzw. umów śmieciowych.
Dziś obchodzimy Dzień Babci. Z tej okazji dzieci składają życzenia najstarszym członkom rodziny.
Rola babci jest niezwykle dziś ważna i aktualna. Dzięki niej wnuczęta poznają historię rodziny oraz wysłuchają opowieści z przeszłości.
Dzięki babciom w naszej kulturze i w naszych rodzinach może przetrwać to, co najpiękniejsze. To one uczą, na czym polega prawdziwy sens życia.
Z kolei w życiu codziennym niejednokrotnie odczuwalne są owoce ich modlitwy. Jak wskazuje profesor Urszula Dudziak z Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, babcie odgrywają szczególnie ważną rolę w życiu każdego dziecka.
Rola babci jest niebywale potrzebna i ważna dla wzajemnych relacji ogólnorodzinnych, dla rozwoju dziecka i dla wsparcia tego młodego pokolenia, które akurat założyło swoją własną rodzinę. Myślę, że jest ubogacająca obustronnie, dlatego że chociaż niewątpliwie wiąże się też z poświęceniem nowego czasu, zaangażowaniem, z pomocą w dzieleniu obowiązków dla córki, syna czy właśnie wnuczki, wnuka, to jednak tego typu spotkania są ogromną wartością. I także ze starszymi wnukami właśnie babcie i dziadkowie znajdują wspaniały język porozumienia i ubogacenie jest obustronne.
Dzisiaj częstokroć spotykamy się z rozpadem rodziny, więc wartość jej jest niezmiernie cenna. W tym kontekście profesor zauważa, że tego typu relacje powinny być starannie pielęgnowane.
Jest problemem wielu krajów zachodnich, gdzie rozpadają się rodziny, gdzie tworzą się nowe związki, gdzie praktycznie kolejni partnerzy, partnerki nawiązują relacje ze sobą, że praktycznie dziecko niejednokrotnie nawet nie wie, kto jest jego dziadkiem, kto jest jego babcią. Często nie widuje bądź prawdziwego ojca, bądź mamy, a także babci i dziadka. A więc tego typu sytuacje ogromnie zubożają dzieci i nie przyczynia się to do prawidłowego ich rozwoju emocjonalnego. Dlatego należy się cieszyć, jeśli Polska jeszcze zachowuje dobre więzi, dobre tradycje i rodziny czują się wspólnotami wielopokoleniowymi.
A już jutro przypada Dzień Dziadka.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.